TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Przy mikrofonie Karolina Lewicka, rozpoczynamy wywiad polityczny. Dzień dobry Państwu, witam także naszego pierwszego gościa, Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Senatorze.
Witam Panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM.
Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa BBN-u. Ta dymisja została przez prezydenta Karola Nawrockiego przyjęta. I jak się okazuje, i tutaj będę się posiłkować zarówno oświadczeniem pana Cenckiewicza, jak i jego wywiadem, jakiego udzielił telewizji Republika, winny temu stanowi rzeczy jest rząd, bo jak poinformował profesor Cenckiewicz w oświadczeniu, jeden z ważnych urzędów, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji presji ze strony rządu Donalda Tuska. Antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN-u, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji. Natomiast w telewizji Republika dodawał, że koncepcja tej ekipy, czyli państwa ekipy, polega na tym, żeby sukcesywnie panu prezydentowi wycinać współpracowników. I co pan na takie tłumaczenie?
Panie doktor, już odpowiadam na pytanie, ale niech pani pozwoli mi powiedzieć jedno zdanie, że jestem oczywiście przygnębiony i wstrząśnięty tą informacją o śmierci posła Łukasza Litewki. Współpracowałem z nim przy pewnych zapisach, na przykład dotyczących ochrony zwierząt. To ogromna strata i mogę...
Przedwczesna śmierć, łączymy się oczywiście w bólu z rodziną.
Tak jest. Odpowiadając na pytanie, no to oczywiście, że ta diagnoza Sławomira Cenckiewicza jest kompletnie nieprawdziwa. No, mówienie o tym, że jest tu, mamy do czynienia z jakimś aktem wandalizmu antypaństwowego w sytuacji, gdzie te procedury właśnie działają. Profesor Cenckiewicz odwoływał się do sądu, my podkreślaliśmy i zresztą słusznie, że przecież teraz ponownie może złożyć wniosek zgodnie z przepisami, które w tym zakresie obowiązują. Cała ta sytuacja.
No ale w tym oświadczeniu ten wątek też jest oczywiście poruszony, że on już słyszał, że on już wie, że po prostu dostępu do tych informacji tajnych nie otrzyma.
Funkcjonowanie państwa za tego rządu, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie polega na tym, że ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, tylko funkcjonuje na podstawie procedur podejmowania decyzji przez odpowiednie instytucje czy wyroków sądowych. Więc ten typ argumentacji do mnie absolutnie nie trafia.
No dobrze, a ten zarzut, który Cenckiewicz formułuje wprost, że represje, bo traktuje te działania służb, które odebrały mu dostęp do informacji tajnych, to było lato 2024 roku, te represje spadły na niego z powodu jego wiedzy, cytuję, o roli premiera Tuska i jego współpracowników w procesie podporządkowywania Polski Federacji Rosyjskiej w latach 2007-14.
Panie doktor, byłem ministrem w tym okresie, także ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i mogę podać dziesiątki przykładów decyzji rządu, które budowały autonomię, pozycję Polski, siłę w wymiarze międzynarodowym i bym powiedział tą możliwość podejmowania autonomicznych decyzji przez państwo, jego przedstawicieli. I tu z Sławomirem Cenckiewiczem w sensie tego, co on mówi, kompletnie się nie zgadzam, nie dlatego, że dzisiaj różnią nas poglądy polityczne w wielu sprawach, tylko dlatego, że to jest kompletnie chybiona diagnoza i mówię to z tym większym smutkiem, że akurat w przypadku Sławomira Cenckiewicza ma autorstwo wielu książek, gdzie ta diagnoza była dokładnie inaczej zrobiona. Rzetelnie, w oparciu o fakty, zawsze wszystkim rekomenduję przeczytanie książki o Ryszardzie Kuklińskim, która zmieniła postrzeganie przez nas Ryszarda Kuklińskiego, w tym sensie jego oddziaływania na to, co się wydarzyło w Polsce przed rokiem 89 i jego roli znaczeniu i zamazanie tej narracji PRL-owskiej, że to zdrajca, na człowieka, który walczył o to, że Polska nie stała się nuklearnym zgliszczami. A tutaj Sławomir Cenckiewicz w 200% się myli w sensie tego, co pisze.
Następcą jest generał Andrzej Kowalski i jak można prześledzić w pisach, czy to Tomasza Siemoniaka, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest chyba po państwa stronie taka nadzieja na jakieś nowe otwarcie w relacjach z biurem.
Tak, bo mówimy o osobie, no, która do tej pory nie dawała się poznać z jakichś szczególnie mocnych wypowiedzi politycznych. Ale ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę nie wiemy, co się za chwilę będzie dziać w kancelarii prezydenta, bo nie sposób też nie wpisać tej decyzji w te konflikty wewnątrz kancelarii prezydenta. No nie jest tajemnicą, że
Sławomir Cenckiewicz rywalizował z ministrem Przydaczem.
Tak. No i ja sam byłem świadkiem, jak na korytarzach sejmowych politycy PiSu pomstowali na dwie jego wypowiedzi, które akurat uważam, że były wypowiedziami trafionymi w ostatnim czasie. Mówię oczywiście o krytyce Sławomira Cenckiewicza w kontekście środowiska PiSu za zbytnie zbliżenie się z Wiktorem Orbanem.
To było po wyborach węgierskich.
Tak jest. Rosyjskie interesy w Unii Europejskiej. No i ostatnia wypowiedź, też negatywnie oceniająca krytykę Trumpa w kontekście wypowiedzi papieża i za te wypowiedzi trzeba cenić, bo one nie były wypowiedziami politycznymi. One były wypowiedziami, co do których diagnozy się w 100% zgadzam, ale ona też była w 100% rozbieżna z tym, co mówili inni politycy Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, a jak pan czyta te dymisje?
Sławomir Cenckiewicz nie był politykiem, oczywiście sensu stricto PiSu.
Tak, ale był zaangażowany po tej stronie, zresztą nadal będzie,
tak jest,
będzie wspomagał kampanię kandydata PiSu na premiera Przemysława Czarnka. A jak pan czyta tak politycznie te dymisje, czy to była zdaniem pana osobista decyzja Cenckiewicza, czy jednak nakłoniono go do takiej dymisji? Bo przecież Cenckiewicz był promotorem kariery Karola Nawrockiego. Nawrocki walczył o to stanowisko dla Cenckiewicza, bo wiemy, że Nowogrodzka nie była chętna temu, by to właśnie Cenckiewicz zostawał szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego ze względu na swoją niezależność i to, że nie można nim sterować. I teraz nagle Nawrocki, który przecież nie miał zaplecza własnych współpracowników, a nie chciał się opierać wyłącznie na politykach, którzy zostali przesłani przez Nowogrodzką, pozbywa się jednego z takich ludzi, którzy tworzyli w sposób naturalny jego zaplecze.
Panie doktor, tu są możliwe dwa wytłumaczenia. Ja mogę powiedzieć, no, Sławomira Cenckiewicza znam, niedługo będzie 40 lat, bo od końca lat 80. działaliśmy obaj w takiej organizacji, która się nazywała Federacja Młodzieży Walczącej. Dlaczego mówię, że są możliwe dwa wytłumaczenia? Jedno to polityczne, że on rzeczywiście jednak, będąc zaangażowany, mając swoje poglądy, z którymi w wielu sprawach się nie zgadzałem, jednej rzeczy mu nie mogę odmówić. Pewnej niezależności myślenia, ale to nie jest wartość w środowisku PiSu, wręcz przeciwnie, to jest obciążenie i to by mogło potwierdzać wersję, że ta decyzja prezydenta była decyzją, którą mu zasugerowano, wymuszono, suflowano. Nie jestem w stanie oczywiście dzisiaj użyć odpowiedniego słowa, bo tego nie wiemy. Albo, bo bym powiedział, też znam Sławomira Cenckiewicza, albo tak po ludzku uznał, że jednak on w tym środowisku politycznym się nie odnajduje. Do tego środowiska trafił z środowiska naukowego, zajmując się tą historią najnowszą.
No teraz te jego deklaracje polityczne, że będzie walczył o wynik wyborów w 27 roku, to by jakoś podważało jednak to drugie wytłumaczenie.
To są jego deklaracje. Pytanie, czy PiS będzie chciało i oczekiwało takiej pomocy, bo już mówiliśmy także o tej cesze, o której mówiłem, czyli pewnej niezależności.
A czy pan wyklucza,
sposobu myślenia,
panie senatorze, takie pragmatyczne sprawy, które by stały za tą decyzją? Czyli, że no niewygodnie jest mieć na tak wysokim stanowisku człowieka, który nie ma dostępu do informacji tajnych. Wiemy, że to był problem między innymi w relacjach z Amerykanami, na których to relacjach bardzo Pałacowi zależy. Wiemy, że na kilku spotkaniach generał Kowalski zastępował Sławomira Cenckiewicza, więc jednak to był problem. Cokolwiek by Pałac nie opowiadał publicznie, że on miał, tylko nie, że nie przydzielano tych dokumentów, no to nie, no to po prostu funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego było no takie kulawe.
Ale panie doktor, oczywiście, że tak. Ja nawet pójdę z tą analizą dalej. Paradoksalnie rozstrzygnięcie sądu administracyjnego mu jeszcze utrudniło funkcjonowanie, bo mamy dzisiaj wyrok, gdzie Sławomir Cenckiewicz i politycy PiSu mówią, to zamyka sprawę. Mówią to niezgodnie z paktami, bo teraz musiałby ponownie wystąpić o dopuszczenie. No ale oni mówią, nie, my nie będziemy występować, w naszej ocenie to zamyka sprawę. Przychodzi BBN, czy posiedzenie innego gremium które będzie się zajmować, pracować na dokumentach oklauzulowanych. No co by musiał zrobić? Wystąpić do ministra Bokuckiego, jednorazowe dopuszczenie. No ale jakby miał wystąpić, jeżeli z drugiej strony mówi, że w jego ocenie wyrok sądowy wszystko zamyka. Tak, myślę, że to bieżące funkcjonowanie byłoby, jeżeli kompletnie niemożliwe, no to bym powiedział w praktyce, no delikatnie mówiąc, radykalnie ograniczające realne pełnienie funkcji szefa BBN-u.
Wrócę do tej nadziei, jaką zaobserwowałam w tweetach ministra Siemoniaka czy premiera Kośniaka-Kamysza, że może właśnie z generałem Kowalskim będzie współpracować łatwiej, lepiej. Natomiast Sławomir Cenckiewicz pisze też w tym oświadczeniu, że rząd chce odwołać prezydenturę Nawrockiego, że jakakolwiek współpraca z nimi, czyli z państwem, choćby wyjęcie z konfliktu politycznego spraw dotyczących bezpieczeństwa i obronności, nie są możliwe. Pytanie, czy to było niemożliwe tylko dla Cenckiewicza, czy też będzie niemożliwe także dla generała Kowalskiego, bo na przykład strategia bezpieczeństwa tam czeka w końcu na to, żeby jakieś korekty wprowadzić, których sobie ponoć życzył pan prezydent Nawrocki. Warto byłoby w końcu to podpisać, prawda, i mieć.
No, oczywiście, no my nie mamy, bym powiedział, aktualnego, adekwatnego do sytuacji kluczowego dokumentu. Ja też się muszę ugryźć w język, bo jeszcze i to było przed rokiem 2019. Jako prezes NIK-u to kontrolowałem, oczywiście to jest oklauzulowane, ale mogę powiedzieć, że my dzisiaj mamy kuriozalną sytuację, że mamy kluczowe dokumenty związane z naszą obronnością, które delikatnie mówiąc wymagają aktualizacji, no ale to wymaga też tego
wiodącego dokumentu, rzecz jasna, który będzie taką czapą nad wszystkimi innymi. Ale tutaj straciliśmy połączenie z panem senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Zaraz do tej rozmowy wrócimy, bo jest jeszcze jeden wątek, który dzisiaj został poruszony, a mianowicie, że będzie opublikowany, trwają teraz procedury, które do tego zmierzają, aneks do raportu z likwidacji w WSI. No i pytanie, czy to jest słuszna decyzja. Jest już z nami ponownie Krzysztof Kwiatkowski. Przeniosła nas już, panie senatorze, na kolejny wątek, czyli publikacja aneksu do raportu z likwidacji WSI. No teraz poprosił pan prezydent o opinie, które nie są wiążące, marszałka Sejmu i marszałek Senatu. No i ta procedura, żeby to w końcu było opublikowane i jawne, jest zaawansowana.
Ale ja mam wrażenie, że prezydent Nawrocki dokładnie zachowuje się jak prezes PKO-lu pan Pisiewicz. Co mam na myśli? Szuka teraz jakiegoś alibi, żeby tego nie opublikować. Wystąpił do marszałków Sejmu i Senatu, licząc na to, że ta opinia będzie negatywna.
Ale ona jest niewiążąca dla prezydenta.
Tak.
Nie musi się z nią liczyć.
Wtedy się nie musi, ale wtedy się może nią posłużyć. To jest dokładnie tak, jak prezes PKO-lu Pisiewicz pisał do ministra Siemoniaka, do służb z prośbą o informację, nie mówiąc, o co mu tak naprawdę chodzi, w kontekście przygotowanej już decyzji o sponsoringu zonty.
Czyli uważa pan, że Karol Nawrocki liczy na to, że otrzyma opinie negatywne i że stwierdzi, że no skoro tak, no to nie będzie tej publikacji, tak?
Te tytany intelektu w kancelarii prezydenta moim zdaniem sobie wymyśliły, że co się nie wydarzy, będzie dla nich dobrze. Widzę tu palec ministra Boguckiego, który się wielokrotnie ośmieszał. Jak nam dadzą negatywną opinię, to my możemy nie tego nie opublikować. Ja nie mówię, że taka decyzja już zapadła. Jak nam dadzą pozytywną opinię, to będziemy sobie mogli dworować, że bym powiedział, no nawet druga strona
to
uważa,
publikujemy, a odpowiedzialność rozkłada się na wszystkie strony, jest, tak?
Rozkładamy na wszystkich. Jak nie dostaniemy odpowiedzi, to będziemy mówić, że brakuje odpowiedzi. Więc tu jest moim zdaniem to ten typ myślenia. Szkoda, że to nie ma nic wspólnego z odwagą podejmowania decyzji, to decyzji w imię odpowiedzialności za państwo i jego instytucje.
Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Panie senatorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Adam Traczyk, dyrektor MOR Incoming Polska, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach i zastanowimy się, kim są normalsi, bo też takie pojęcie ostatnio funkcjonuje w polskiej przestrzeni politycznej.